Niewidziane z Poznania.
Vancouver, proszę państwa, idzie nam, no powiedziałabym, średnio. Za to wczoraj dostałam SMS-a z Argentyny. Autorem SMS-a był nasz kolega z Widzianego, Tomek Cylka, który napisał: Aconcagua, 6962 metry nad poziomem morza, został zdobyty. Gratulujemy, Tomku, no i czekamy, aż po powrocie podzielisz się osobiście wrażeniami z nami i ze słuchaczami.
Tylko śniegu, Tomek, nie przywoź, bo mamy go wystarczająco dużo. Tomek Lisiecki, Polsat News.
Ale ja słyszałem, że Tomasz tylko wszedł po schodach.
Tak, na Aconcagua, tak.
Zygmunt Rola.
Marcin Kąski.
Nina Nowakowska. Zapraszamy najpierw, jak zwykle, do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Amerykański prezydent Barack Obama spotkał się z przywódcą tybetańskim Dalai Lamą, jednak spotkanie miało nieoficjalny charakter. Izraelscy agenci, którzy zabili przywódcę Hamasu, posługiwali się brytyjskimi, irlandzkimi i francuskimi paszportami, co wywołało oburzenie w tych krajach. 14. Dom Polski, wybudowany za nasze pieniądze, został sądownie odebrany Białoruskiemu Związkowi Polaków Angeliki Borys. Działacze związku poddawani są rozmaitym represjom. Społeczny projekt ustawy o parytetach skierowany został do komisji. Tylko Lewica opowiada się za propozycją zawartą w projekcie, aby na listach wyborczych było po 50% kobiet i mężczyzn. Pozostałe partie są podzielone. Komisja Śledcza do spraw hazardu przesłuchała m.in. Magdalenę Sobiesiak, córkę biznesmena, który miał wymuszać na politykach Platformy Obywatelskiej korzystne dla siebie rozwiązania, oraz Marcina Rosoła z gabinetu ministra Drzewieckiego. Przed tak zwaną komisją naciskową stanął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. O tym, czy kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich będzie Bronisław Komorowski czy Radosław Sikorski, zdecydują partyjne prawybory. Tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wspomniał, że istnieją materiały świadczące przeciwko Sikorskiemu. Inwestora, który przejmie międzynarodowe targi poznańskie, wybiorą miasto i region, zapewnia minister Skarbu Państwa Aleksander Grat. Władzom miasta i województwa zależy na komunalizacji targów. 20 milionów złotych stracili klienci Raiffeisen Banku, którzy kupili obligacje poznańskiej spółki Semax. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa pod wpływem Organizacji Polskich Kombatantów nie zgodziła się na umieszczenie na poznańskiej Cytadeli krzyża i tabliczki upamiętniających poległych żołnierzy Wehrmachtu. Widziane z Poznania, zeznania Magdaleny Sobiesia-Kówny i Marcina Rosoła obok innych aspektów wniosły do komisji powiew młodości, w cudzysłowie. Ciekawa jestem, co panowie myślą o nowych pokoleniach polskiej polityki i polskiego biznesu. Panie Tomku, ująłem to żartobliwie, ale chyba sytuacja wcale śmieszna nie jest.
Nie jest śmieszna. Obejrzałem spore fragmenty przesłuchania Magdaleny Sobiesiak i Marcina Rosoła. I jak rozpoczynałem oglądać przesłuchanie Marcina Rosoła, to się zacząłem od razu zastanawiać, czy oglądam przesłuchanie w sprawie afery hazardowej, czy będę oglądał przesłuchanie 31-latka, który chyba poczuł troszeczkę za dużo władzy, albo nie zrozumiał tego, jak duża szansa w życiu mu się trafiła. Bo tak sobie myślę, że 31-letni mężczyzna, który bardzo szybko zrobił dużą karierę polityczną i został szefem gabinetu politycznego ministra sportu Drzewieckiego, który przed komisją śledczą udaje, że nie wie, o co chodzi, kiedy jest pytany o to, dlaczego spotykał się z córką milionera i usiłował jej załatwić pracę w totalizatorze sportowym, a on mówi, że ona miała dobre kwalifikacje i on przeglądał jej CV. To jest ktoś, kto jest co najmniej bezczelny i mam taką nadzieję, że dzięki tym wydarzeniom taka osoba w sferze publicznej nigdy więcej się nie znajdzie. To jest bardzo zły przykład, na który trzeba patrzeć. I może tacy młodzi ludzie, którzy zaczynają robić karierę polityczną i cieszyć się tym, że są z milionerami na ty, z politykami, z posłami, z senatorami, z ministrami na ty, albo pracują dla nich, że wezmą z tego przykład. Że to jest dobry przykład złego przykładu. Ale przesłuchanie Magdaleny...
Pan jest optymistą. Szalonym, szalejącym optymistą jest pan.
Mogę tutaj dookoła stołu nawet przelecieć się, jeśli pan uzna, że to też jest wyraz szaleństwa. Tak, jestem optymistą, jestem pesymistą, jeśli patrzę na przesłuchanie Magdaleny Sobiesiak, która też tłumaczy, że chciała, żeby ktoś jej przejrzał jej CV i udaje, że nie wie, o co chodzi, że to jej tatuś milioner przeszedł na ty i w pewien sposób, no może nie uzależnił, ale uwiódł w jakiś sposób szefa gabinetu politycznego ministra, który też chodził na jego pasku i usiłuje sobie w ten sposób załatwić pracę. Także mam nadzieję, że tej pani też się w życiu nie uda za szybko.
Obciach. To jest takie słowo, które mi pasuje do tego, co widzieliśmy ostatnio. Ja oczywiście nie będę tak poważny jak pan szanowny kolega z telewizji Polsat, ponieważ powaga nie pasuje do tego typu sytuacji. Tak samo jak, pamiętacie państwo, spotkamy się tutaj już tyle lat i jakakolwiek partia nie była u władzy, wszyscy to robili. Ten nepotyzm, to kolesiostwo. Tylko po raz pierwszy ta bariera wiekowa człowieka rozdającego karty jest tak nisko, bo najczęściej to były jakieś stare dziadki umocowane od wielu lat gdzieś tam przy konfiturach, przy żłobach. A teraz się okazuje, że...
Mamy nowość.
Tak, mamy 30-latka, który...
Przyszłość przed nami.
Mamy 30-latka, który wciska ciemnotę ludziom przed telewizorami i tym posłom bezradnym. No, że przecież w zasadzie to, co się stało. No, normalne, rekomenduje się, przychodzi, ktoś rekomenduje się, go wysyła. Taka rekomendacja nie ma żadnego znaczenia. On to zrobił z dobroci serca, nie mówił nic ministrowi. W ogóle wziął wszystko na klatę, rosł. On tylko tu jest winny. Ale to świadczy o tym, że albo miał rzeczywiście wielką władzę, jeżeli chodzi o dysponowanie stanowiskami. Ja już widzę te hordy osób, które przed nim się kłaniały w pas i biły czołem w podłogę, żeby załatwić pracę córce, dziecku, wnukowi. Najgorsze jest to, że jeżeli to młodzi ludzie oglądają, ja mam pracę, my wszyscy tutaj mamy pracę, jakoś sobie w życiu radzimy, zapracowaliśmy na jakieś swoje pozycje, jedni ciężką pracą, inni może znajomościami, nie wiem, nie wnikam, bo w środowisku dziennikarskim też jest różnie, ale jak ja sobie pomyślę, że 20-parolatek po studiach oglądał takie zeznanie, to w jego sfrustrowanym umyśle ta pożywka była jeszcze większa do tej frustracji, to znaczy on pomyślał, nie, no to co ja się będę starał, co ja będę uczciwie próbował zarabiać, skoro jak nie mam takiego rosoła wśród znajomych, no to ja niczego w tym kraju nie osiągnę.
Ale panie Marcinie, pan mówi dokładnie to samo, co ja powiedziałem.
Tak, no ale ja z jakimś przekąsem. Ja nie będę biegał wokół stołu. No, tym się różnimy.
Ja chciałbym przypomnieć, że po serii przesłuchań najnowsze wyniki badań socjologicznych pokazują, że Platforma Obywatelska, na której wieszamy psy, na której działaczach wieszamy psy i słusznie na niektórych, rośnie, jeśli idzie o tak zwane słupki, natomiast Prawa i Sprawiedliwość, które chce wykazać, że bezprawie w Polsce rządzi...
No właśnie, i to jest dla mnie chyba najciekawszy aspekt tych ostatnich wydarzeń.
To jest tak zrozumiałe.
Ale może pan Zygmunt najpierw?
Proszę.
Ja to chciałbym właśnie pana Marcina zapytać, który jest specjalistą od drążenia różnych bardzo trudnych
spraw. To nie trzeba drążyć. Wszyscy socjologowie w komentarzach do tego typu badań podkreślają, że ludzie w dalszym ciągu odczuwają dyskomfort i zmęczenie tym
mroczną
postawą
tych
nieestetycznych ludzi z pozostałych partii, które w taki czy inny sposób zostali wykluczeni z życia politycznego.
Chciałem pana zapytać o coś zupełnie innego. Panie Marcinie, może pan pomoże nam i słuchaczom zrozumieć, dlaczego komisja śledcza nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak to było z tym przestępstwem, bo Prawo i Sprawiedliwość przecież zarzuca działaczom Platformy Obywatelskiej popełnienie przestępstwa. W dalszym ciągu nie mamy twardych dowodów na to, że dokonano przestępstwa. I w dalszym ciągu jeszcze jedno zdanie, nie wiemy, czy rzeczywiście kluczową postacią w aferze przeciekowej był właśnie ów rosół.
Bardzo się cieszę, że pan pokłada we mnie tak dużo wiary, jeżeli chodzi o znajomość mechanizmów.
Panie Marcinie, powiem słuchaczom coś, przepraszam, że ja naprawdę nic nie robię, tylko szukam pańskich materiałów i czytam z wypiekami na twarzy.
Pan Marcin,
Rumieniec, bo bardzo, Komisje nie są od tego, żeby wyjaśniać jakiekolwiek sprawy. Komisje są od tego, żeby tworzyć jakieś przedstawienia, no, żeby ludzie klaskali albo buczeli.
Ale o tym już nie mówmy,
bo to jest...
Tylko no, komu klaszczą? Platformie klaszczą.
No tak, no komisje są po prostu bezsensowne. No,
to panie są, panie Zygmuncie, ale to pan się wykazuje bardzo dużym optymizmem i bardzo dużym idealizmem, jak pan mówi takie rzeczy.
No, słucham.
Że można by oczekiwać od posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby to wszystko wyjaśnili. Przecież doskonale wiemy, że takich sformułowań jak nie wiem, nie pamiętam, wedle mojej najlepszej wiedzy, używają wszyscy, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej są, a u Wrocław, o którym rozmawiamy, również tego typu sformułowań używał. Ja w dalszym ciągu tego nie rozumiem, jak 31-letni człowiek może mówić, że nie pamięta. Przecież to wszystko, co się działo w tym okresie, kiedy brał udział w aferze hazardowej...
Ale on twierdził, że on wyjątkowo rzadko...
Bo Napoleon...
To były największe wydarzenia jego życia. Ja tak sobie myślę, że taki człowiek nie może
Panie
czegoś takiego
zapomnieć. Panie Tomku, bo Bonaparte już dawno kiedyś powiedział, że dobra pamięć to jest umiejętność zapominania tego, co się powinno zapomnieć.
Panowie, ja chciałem nawiązać do tego pytania, Zygmunta Roli, bo to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa. Jak to jest możliwe...
Jak to jest możliwe,
że jednak jest coraz więcej dowodów kompromitujących, może nie prawnie, ale etycznie zdecydowanie, obyczajowo na pewno, Platformę Obywatelską, a Platformie Obywatelskiej rośnie.
Szybciutka odpowiedź.
Proszę zauważyć,
jacy ludzie są związani z partiami opozycyjnymi. Ludzie nieestetyczni. A tu mamy tak, ładną sobie siakównę, przystojny Rosół, może ludzi ta estetyka pociąga.
Panie Marcinie, uważam, że zjawisko jest znacznie głębsze i dotyczy nie tylko świata polityki, nie tylko świata biznesu. Otóż duża część społeczeństwa myśli, przecież wszyscy to robią. Wszyscy szukają dla swoich dzieci dobrych posad. Panie Marcinie, proszę mi dać skończyć. Wszyscy próbują znaleźć jakichś znajomych na znaczących stanowiskach, żeby zapewnić lepszy byt sobie, czy swoim dzieciom, czy swoim krewnym.
No, ale może
robią to nie tylko politycy, nie tylko biznesmeni. Politycy wyszukują sobie swoich dziennikarzy, którym mogą zaufać. Dziennikarze wyszukują sobie swoich informatorów, którym mogą zaufać. I tak się to nasze życie toczy. I to jest najtragiczniejsze. I można zapytać, dlaczego tak jest? Dlaczego w Polsce nie ma normalnych kanałów robienia kariery? Nie ma normalnych kanałów budowania szybko wyciągów narciarskich? Ludzie w Zieleńcu są zachwyceni tym, co zrobił Sobiesiak, ale on nie mógł tego prawdopodobnie zrobić normalnymi drogami.
Nasze życie toczy się w taki sposób, że jeśli przed komisją śledczą siedzi 31-letni Rosół i mówi, że to prawda, był u mnie syn pana Sobiesiaka po to, żeby zapytać się, czy są dotacje europejskie do budowy infrastruktury sportowej, jest pytany, który z tych panów Sobiesiaków młodych był, to mówi, nie wiem, bo oni są do siebie podobni. Tyle tylko, że ci faceci i te panie, które siedzą po drugiej stronie stołu komisji śledczej, kiwają głowami. Jest również dla nich możliwość unikania na odpowiedzi i rozwiązywania problemów wtedy, kiedy oni będą o to pytali.
Jeden młody polityk z tej samej generacji, nazwiska nie wymienię, chociaż jest to poseł akurat z partii innej niż pan Marcin Rosu, dzisiaj w radiu wyraził oburzenie na koneksję...
No co z tego, że wyraził oburzenie?
Chwileczkę, ten sam polityk nie tak dawno umieszczał swoich znajomych, między innymi w Radzie Nadzorczej Radia.
Podajemy nazwisk.
Panie Marcinie, wszyscy to robią. Umieszczają swoich ludzi na stanowiskach w momencie, kiedy dochodzą do władzy albo w momencie, kiedy mają taką możliwość.
No, ale pani mówi to dlatego, żebyśmy wszystkim godzili,
żebyśmy sięgnęli głębiej do mechanizmów społecznych,
jeśli nie będziemy wymieniać nazwisk i mówić, kto to jest hipokrytą, to ludzie nie będą później wiedzieli, na kogo mają nie głosować. No to co to za informacja?
A może byśmy sięgnęli też do mechanizmów rządzących polityką w tym państwie, funkcjonowaniem państwa, bo pan zarzucił mi, że jestem naiwny, ponieważ spodziewam się, że my przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości...
Pan powiedział, że jestem idealistą. specjalistą, a potem ja panu odbiłem tym samym słowem.
A ja chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział. Mianowicie, ja nie jestem naiwny i nie wierzę
ale
w to,
ja nie powiedziałem, że pan jest naiwny.
Że posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzą na zasadnicze pytanie dotyczące tej kwestii. Nie. Ja chciałbym wreszcie usłyszeć od kogoś, kiedy Sejm przestanie bawić się w powoływanie komisji sejmowych, czyli organizowanie takich spektakli, takich show, jakich jesteśmy świadkami i kiedy za takie sprawy kryminalne weźmie się po prostu prokuratura, która jest do tego powołana.
No, prokuratura w sprawę bada, natomiast wydaje mi się, że jednak dobrą lekcją jest ta komisja właśnie dlatego, o czym powiedziałam w wprowadzeniu, że oto uprzytomniła nam, że to nie tylko dojrzała klasa polityczna z pewnymi zaszłościami.
Tak, ale to jest właśnie to było najsmutniejsze.
No, tylko, że młodzi weszli w ten nurt.
I są tak samo zdemoralizowani, jak
dokładnie,
ich patroni.
I oni, przecież Marcin Rosoł, miałam takie wrażenie, dziwił się, że niektórzy nie przyjmują jego tłumaczeń.
Nie, się zdziwią, strzygł głupa, no nazywają takie rzeczy po imieniu.
Panie Marcinie, on uważał, że wszystko jest
On uważał, jak Jacek Kurski, że ciemny lud kupi wszystko i można wszystko sprzedać w telewizji.
Pani mówiła, że to jest że taki sposób postępowania, jaki prezentował w czasie pracy w Ministerstwie Sportu pan Rosół, to jest sposób postępowania wszystkich w Polsce.
Nie wszystkich, no oczywiście,
wielu,
że nie wszystkich.
Wielu osób w różnych środowiskach, dlatego wiele osób
uważam...
to rozumiem, ale tak sobie myślę, że może jednak warto rozróżnić taką sytuację, kiedy dajmy na to, sprzątaczka przychodzi do dyrektora firmy, w której pracuje i pyta się czy dla jej córki nie znalazłaby się praca.
Oczywiście jest różnica
ale
pomiędzy
mamy inny poziom
szukaniem,
świadomości, inny poziom odpowiedzialności.
A poza tym jest różnica między szukaniem pracy dla dziecka sprzątaczki, a szukaniem pracy dla osoby, która ma zasiąść w zarządzie jednej z najbogatszych spółek Skarbu Państwa. Absolutnie się zgadzam. Natomiast zrozumienie tych mechanizmów uważam jest absolutnie kluczowe, żebyśmy mogli zacząć z tym walczyć. I być może rzeczywiście należy zacząć od polityków. Dlatego mimo wszystko, panie Zygmuncie, uważam, że ta komisja w jakimś tam sensie spełniła swoje zadanie.
To ja mam nadzieję, że jak rówieśnicy albo ciut młodsi od Rosoła, jak sobie się oglądali te zeznania i poświęcili im trochę czasu i to zobaczyli, to zobaczą, że to jest zły przykład i że tak nie warto.
Widziane z Poznania. Sprawa nie jest oczywiście nowa. Rekordzista stracił 3 miliony złotych, bo Raiffeisen Bank to nie jest instytucja drobnych ciułaczy. Czy rzeczywiście, panie Marcinie, bank ponosi winę za nieudane inwestycje w końcu prywatnych ludzi?
To co najpierw geneza, krótko.
Tak.
Raiffeisen Bank ma tak zwanych swoich klientów topowych. Którzy
w zasadzie
mają,
innych nie ma.
Którzy mają, tak, to jest jednak bank, który prowadzi konta i bank inwestycyjny, to jest coś w stylu private bankingu, taki system, gdzie dba się o konta tych bardzo zamożnych klientów. No i tam przyszło paru takich klientów z pytaniem, gdzie by tu zainwestować parę milionów złotych i usłyszeli od doradców bankowych, że mamy taką spółkę, Semax, ona wyemitowała obligacje, czyli papiery dłużne, chyba akurat chodziło o krótkoterminowe, więc jak pan kupi te obligacje za milion, tak, to za pół roku firma odkupi te obligacje i będzie tam pan, no nie wiem, 1 200 000, 1 300 000, w zależności od tego, jakie było procentowanie. No i ci klienci się dali namówić, tak? Nawet jeden tam klient pomyślał sobie, a co mi tam Semax, są takie firmy, które handlują długami szpitalnymi, no i mówi do tego doradcy w banku, a co pan sądzi o tych długach szpitalnych? A doradca mówi, nie, panie, to jest nieetyczne.
To jest niemoralne.
To jest niemoralne, to nieetyczne, wie pan, tutaj wejdźmy w coś czystego, klarownego, tak. Semax, spółka, która ma w swoim portfelu firmy odzieżowe. No to klient mówi, dobra, nie, to jak jeszcze etycznie ma być i zarobić, to w ogóle lepiej będę spał, to poproszę. No i po jakimś czasie okazuje się, że tam spółka Semax cienko przędzie i mówi, no przykro nam, słuchajcie, fajnie się pobawiliśmy, ale my już od was tych obligacji nie wykupimy. A teraz deklaruje, że tam za 2/3, za połowę wartości, jakby co to możecie. No klienci stwierdzili, że to nie jest biznes życia. No i sprawa poszła do prokuratury, która ma to wyjaśnić. Bo co się okazuje? Okazuje się, że po pierwsze pytanie, jakie tutaj się rodzi, to czy doradcy inwestycyjni Raiffeisen Banku wiedzieli o tym, w jakiej kondycji jest spółka Semax? Mówią, że nie. Problem tkwi w tym, że Semax prowadził rachunki w Raiffeisenie i również miał tam otwarte linie kredytowe, więc jeśli miał problemy finansowe, to nikt jak bank doskonale o tym nie wiedział, włącznie z numerami butów dyrektorów tej firmy.
Przynajmniej powinien był wiedzieć.
Nie powinien. Pani, w interesie banku jest wiedzieć po prostu, tak? W interesie banku ta wiedza jest niezbędna do tego, żeby powiedzieć firmie dziękujemy, zabieramy wam wszystkie kredyty, bo za chwilę stracimy i tak dalej. Więc ja domniemuję, że prokuratura musi wyjaśnić, czy istnieje układ między firmą i bankiem. Bo jak ja sobie to wyobrażam? Ja sobie wyobrażam, że gdybym ja był bankowcem, będę abstrahował od tego przykładu, i mam klienta, dużą firmę, której pożyczyliśmy w brud pieniędzy, takiemu Semaxowi czy jakiejkolwiek innej, a ta firma zaczyna tam szorować po dnie, jeżeli chodzi o wyniki ekonomiczne, no to mówimy, słuchajcie, no to jakieś obligacje może wypuścimy, tak? Sprzedamy ludziom, to się upchnie, będzie gotówka, za tą gotówkę jeszcze może jakieś inwestycje zrobicie i się dźwigniecie z tego dna. Ja tak to sobie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żeby bank prowadzący linie kredytowe dużej firmy nie kontrolował stanu jej finansów, nie miał wglądu do stanu jej finansów, bo to wystarczy jeden enter na klawiaturze komputera, żeby...
No tak, ale jeżeli interesem banku jest z jednej strony uratować firmę poprzez wypuszczenie obligacji, a z drugiej strony sprzedać swoim klientom te obligacje, co jest inwestycją ryzykowną...
Jak to mówił jeden z bohaterów w banku, kogoś trzeba ciulnąć, tak? No, nie może być tak, że wszyscy mają sztabki złota po sufit. Jak ktoś ma sztabki złota po sufit, to u kogoś te sztabki złota muszą zniknąć z tego banku. Więc padło na klientów. No, rzecz dla mnie przerażająca. No, w ostatnich latach, gdzie mamy kryzys bankowy, gdzie idą takie dowcipy ostro o bankowcach, których się porównuje naprawdę z najniższą już sferą, jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną w tych dowcipach, to bankowcy pozwalają sobie ciągle na to, żeby dokonywać działań, które już nawet nie potęgują ten brak zaufania, ale już ich ośmieszają po prostu. No, a tłumaczę, tu jest jeszcze fajna puenta, bo firma Semax mówi, to bank powinien wiedzieć wszystko na temat tych obligacji i mówić klientowi, jaka jest prawda. A bank mówi, nie, to firma powinna ostrzegać. Ale jak firma ma ostrzegać klientów, skoro firmy w tej nawet nie ma, bo tam jest radca inwestycyjny bankowy. No to wesoła rzecz. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy...
No, nie dla tych klientów, panie Tomku. Pan się zajmował też tym tematem.
4-5 miesięcy temu, tyle tylko, że wtedy tą sprawą jeszcze tak konkretnie nie zajmowała się prokuratura i wtedy prokuratura nie mogła doprosić się, ani prokuratura, ani ludzie, którzy stracili pieniądze przy okazji sprawy Semaxu, nie mogli doprosić się z Raiffeisen Banku jakichkolwiek dokumentów dotyczących współpracy Raiffeisen Banku z Semaxem i Raiffeisen Banku z tymi oszukanymi klientami. Teraz prokuratura te dokumenty powoli dostaje, więc to jest jakaś nadzieja na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Ale to jest jeszcze chyba jedna bardzo ważna rzecz, o której warto powiedzieć, która może świadczyć przeciwko Raiffeisen Bankowi bardzo poważnie, że jednak ten bank wiedział, co się dzieje z Semaxem. Zgodnie z wszystkimi możliwymi przepisami finansowymi, które regulują sprawy upadłości, sprawem upadłościowym jest tak, że to nie jest tak, że firma przygotowuje na